Naszym gościem jest pan dr Michał Sutkowski, lekarz z Osuchowa i
prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Zastanawiam się, kiedy pan znajduje na to wszystko czas, panie doktorze. Sesja Rady Miejskiej Mszczanowa i podsumowanie tego wszystkiego, co działo się w naszych przychodniach, z czym państwo musieliście się zmierzyć, z jakimi problemami. Oczywiście ciągle kolejki, ciągle niedosyt, ciągle prośba o specjalistów, bo tych brakuje. Pieniędzy jak nie ma, tak nie ma, ale kilka nowości, między innymi pakiet onkologiczny. Nie wiem, czy tak naprawdę coś zmieniło się dla pacjentów faktycznie, bo czy to nie jest tylko teoria. Ale no właśnie, proszę powiedzieć, pacjentów przybywa, pieniędzy oczywiście jest jak zawsze za mało. Żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Te choroby są dość ciężkie.
Dość powszechne, ciężkie. Oczywiście jest dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała tak naprawdę, bo
Ile macie pacjentów, panie
doktorze, w Osuchowie? Tu w Osuchowie mamy 2,5 tysiąca pacjentów. W całym Enzosie, którym tam zawiaduje, to jest 20 tysięcy pacjentów.
To
są Radziejowice, Żabia Wola, Jaktorów, Wiskitki i Guzów, czyli 6 przychodni w 2 powiatach i to jest ta moja działalność związana z NFZ-em, poza tym tam u siebie w Warszawie jeszcze mam własną. Ale tu mamy 2,5 tysiąca pacjentów. Ja tu przyjeżdżam, leczę od 25 lat. Jest rzeczywiście trochę nowości w tym roku. To rozmawialiśmy właśnie na sesji.
Ale ja bym chciała zapytać, panie doktorze, no właśnie, czy te nowości faktycznie mają wpływ na zdrowie pacjentów? Czy jest im łatwiej?
Nie.
Czy jest, no właśnie,
nie, o to pytam. Nie jest łatwiej. To są nowości na papierze, to są pomysły polityczne. Nawet są potrzebne, bym powiedział, w sensie...
Tak, potrzebne, bo osoba z podejrzeniem nowotworu szybko diagnozowana, to jest...
Przecież o to chodzi.
Każdy dzień się liczy.
Każdy dzień się liczy, o to przecież chodzi. Tak powinno być i to cele tego wszystkiego są oczywiście bardzo szlachetne i nie o przecież walce z tymi celami mówiło Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Lekarze Rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego, czy całe środowisko medycyny, ale mówiliśmy o sposobach wdrażania, prawda, na początku roku. Mówiliśmy o tym bałaganie, o niedoszacowaniu pewnym, także finansowym, organizacyjnym. Toś niewiele, czy stosunkowo niewiele zmieniło, jeśli chodzi o optykę i pracę samego lekarza rodzinnego. No ale my jako świadoma część tego systemu też musimy analizować to pod kątem, jak mamy możliwość przekazywać to również władzy, pod kątem tego, co całe środowisko lekarskie myśli, a nie tylko lekarze rodzinni, bo byłoby to zajęcie niesamolubne. U nas tak na dobrą sprawę trochę przybyło, bardzo mało zresztą badań, no i musimy zachowywać czujność onkologiczną, żeby wyłapać te wszystkie przypadki. Natomiast specjalistyka, lecznictwo szpitalne boryka się z wieloma problemami. Wymyślono sobie taką kartę leczenia onkologicznego DILO, która miała się stać przepustką w lepszą diagnostykę.
Panie doktorze, no właśnie, przychodzi pacjent do pana. Ile takich kart wydał pan w ostatnim roku?
To są karty, które wydajemy dopiero od stycznia. Ja osobiście wydałem 8 takich kart.
Dobrze, przychodzi pacjent do pana, jest podejrzenie, że faktycznie może to być nowotwór. No i co się dzieje? On od razu, gdzie trafia? Jak wygląda jego...
No przede wszystkim ja go badam, prawda? Ja go badam i diagnozuję szybko tutaj na miejscu. To jest rzecz podstawowa, bym powiedział. Dlatego, bo do wypełnienia tej karty też potrzebne jest badanie kliniczne, badanie podmiotowe, przedmiotowe pacjenta oraz szereg badań dodatkowych, które są tutaj możliwe w praktyce lekarza rodzinnego. Wszędzie zresztą, w całej Polsce. I jak już mam taką wstępną diagnostykę, wydaję pacjentowi kartę leczenia onkologicznego, zwaną kartą zieloną, kartą DILO. I pacjent z tą kartą zgłasza się w zależności od tego, gdzie tego pacjenta pokieruje. Najczęściej jest to na przykład poradnia onkologiczna albo jakaś poradnia specjalistyczna, która potwierdzi tą diagnozę szybko. Pacjent zatem, przynajmniej w założeniu, ma pewną przepustkę do tego, żeby ta droga od rozpoczęcia, od wydania karty do rozpoczęcia leczenia operacyjnego, na przykład w przypadku nowotworu, jak gdyby zakończenia tego procesu leczenia, trwała 9 tygodni. Jest to bardzo trudne. Oczywiście jest to możliwe w przypadkach niektórych nowotworów, ale w niektórych sytuacjach różnych. chociażby z uwagi na czas oczekiwania poza już podstawową opieką zdrowotną, w AOS-ie czy w szpitalnictwie na bardzo drogie, trudne procedury, no to jest okres trudny, trudny. W związku z tym na początku roku szczególnie było duże zamieszanie, bo ustawiały się kolejki pacjentów onkologicznych w poradniach onkologicznych, które były bez karty, oraz pacjenci, którzy z kartami potrzebujący. I teraz no pytanie, czy to jest w ogóle konstytucyjne? Czy możemy ustawiać dwie kolejki? Czy ten pacjent jest bardziej chory, czy tamten jest bardziej chory, prawda? Tylko dlatego, że zachorował 2 czy 5 dni wcześniej, prawda? No więc to jest sytuacja niezwykle trudna.
Panie doktorze, a jak pan się kontaktował z tymi pacjentami, którzy dostali tę kartę od pana, co się z nimi faktycznie, co oni mówili?
No pacjenci nie byli zachwyceni tym wszystkim. Nie, generalnie w odczuciu pacjentów jest tak, że niektórym osobom to pomogło rzeczywiście. Akurat tak się stało z różnych powodów, że...
Jakie
to były głównie powody, prawda?
To
się potwierdziło. Niestety te rozpoznania się potwierdziły i jedno jest z pewnym znakiem zapytania, ale 7 na 8, no to tak jest, że się niestety potwierdziły. Natomiast pacjenci w dalszym ciągu borykają się z tymi samymi kłopotami, z którymi się borykali. I wcale nie jest prościej i wcale to nie jest przepustka. Jak czekali na badania, tak czekają, jak kolejki są tasiemcowe, to są tasiemcowe, jak czekają chociażby w Centrum Onkologii na warszawskim Ursynowie, to czekają od rana do wieczora, więc tutaj niewiele się zmieniło. Dla niektórych pacjentów była to jakaś forma, no trochę było łatwiej, tak, ale no... Nie jest to jakaś zmiana rzeczywiście jakościowa, znacząca, żeby można było powiedzieć, że nawet na etapie lekarza rodzinnego coś ta karta wniosła. Dalej jest jeszcze gorzej, bym powiedział. Dopiero dalej się zaczynają problemy, bo lecznictwo specjalistyczne, lecznictwo szpitalne boryka się z problemami finansowymi głównie z powodu tej karty i tej całej procedury. Została ta procedura wyodrębniona z dotychczasowych kontraktów, a zatem pieniądze na tą procedurę są, ale są kontrakty na pozostałe rzeczy pomniejszone w szpitalach.
No tak, żeby na wszystko wystarczyło, ale tak. Są te same pieniądze,
tak,
ale...
przełożone gdzie indziej. Przełożone do innej szufladki. A zatem no, tych pieniędzy nie ma de facto więcej, prawda? Jeżeli tak się mówi, to jest to pewnego rodzaju nadużycie.
Dobrze, pakiet onkologiczny. Co jeszcze w zeszłym roku?
No pakiet antykolejkowy, byśmy powiedzieli, który my nazywamy oczywiście... zupełnie przewrotnie, pakietem kolejkowym, dlatego, bo zlikwidowano skierowania i państwo, znaczy zlikwidowane skierowania kiedyś do poradni dermatologicznej i poradni okulistycznej zostały na nowo przywrócone. I my mamy wrażenie, że to też nie jest za szczęśliwy ruch, dlatego, bo rozumiemy co prawda ideę, że część tych rzeczy może spokojnie leczyć lekarz rodzinny i część tych rzeczy, które dotychczas były leczone przez okulistów i lekarzy dermatologów, ma w kompetencjach swoich specjalista medycyny rodzinnej, ale zawsze tak było i nie ci pacjenci stali tam w kolejce, bo jeżeli mogli pójść do lekarza rodzinnego ze schorzeniem, o którym wiedzieli, że wyleczy okulistycznym czy dermatologicznym, to tam szli, byli u lekarza rodzinnego. I teraz w związku z tym niewiele się zmieniło. Przyzwyczajenia ludzkie są takie, że no było bez kolejki, to chcieliby, żeby ten przywilej mógł być, prawda, bez skierowania zatem. Żeby ten przywilej mógł być dalej utrzymany, ludzie się do tego przyzwyczaili, mają prawo, no okazuje się, że teraz trzeba skierowanie. Tworzy się wobec tego do mnie jedna kolejka i później do kolegi okulisty czy dermatologa druga kolejka. No nie jest to pakiet antykolejkowy, aczkolwiek chciałbym powiedzieć może rzecz trochę taką, że jest tak, że jeżeli byśmy w medycynie polskiej postawili na specjalistów medycyny rodzinnej. Nie na każdego lekarza w POZ-cie, ale na specjalistę medycyny rodzinnej. Bo to by było lepiej. Specjalista medycyny rodzinnej to taki człowiek, który jest złożeniem i internisty, i pediatry, leczy i dorosłych, i dzieci, ale jest trochę okulistą, trochę ginekologiem, trochę dermatologiem, trochę chirurgiem. Oczywiście nie jest alfą i omegą i w granicach tych węższych specjalności nie wszystko jest w stanie wykonać w prostym gabinecie na wsi czy w mieście, ale w ten sposób, jeżeli by tą formę, która się sprawdziła na całym świecie, zaczęto promować w naszym kraju tak naprawdę, a nie tylko tak od święta i wyborów, to mielibyśmy tak, że proszę zauważyć, że lekarz, jeżeli by nas było więcej, jeżeli by nas system zauważał, doceniał, lepiej finansował, to byśmy byli zainteresowani, żeby pacjent, także materialnie, ale nie tylko o to chodzi, systemowo, narzędziowo, żeby większość tych różnych schorzeń załatwić pacjentowi blisko domu, w placówce lekarza rodzinnego. Odciążalibyśmy także system. To jest marzenie. Ale każdemu Polakowi życzę, żeby miał swojego lekarza rodzinnego i żeby to był specjalista medycyny rodzinnej, bo jest szansa wtedy na uzyskanie świadczenia, ja nie mówię, że zawsze, ale często, większego troszkę, na wyższym poziomie. A decydentom życzyłbym, żeby na to zwracali uwagę, bo ten system się na całym świecie sprawdził. Tylko, że w Polsce jest tak, że trochę tak się robi, a później się robi dwa kroki do tyłu. Wszystko w zależności od koniunktury, bym powiedział, politycznej, od różnych zawirowań, nie zawsze merytorycznych. I to Kolegium Lekarzy Rodzinnych, nas lekarzy rodzinnych w Polsce martwi.
Trochę generalnie opowiedział Pan o sytuacji lekarzy rodzinnych w Polsce. Ja bym chciała jednak wrócić do naszej tutaj rzeczywistości. Jeśli chodzi o osłuchów, no tutaj przychodnie zdrowia. No właśnie, jakie macie Państwo plany na najbliższy czas?
Najbliższe plany?
Dla pacjentów.
No przede wszystkim realizujemy ten kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który mamy nieprzerwanie od 1999 roku, czyli 16 rok funkcjonujemy w tym systemie i w ramach tego, co fundusz nakazuje, wszystko wykonujemy. Wykonujemy wszystkie badania, szczepienia, to co trzeba, zapewniając opiekę pacjentowi. Ta liczba tych świadczeń wzrasta, sukcesywnie wzrasta, więcej osób się zgłasza, trochę więcej dba o swoje zdrowie, świadomość ludzi na temat zdrowia jest coraz większa, wiedza pacjentów jest coraz większa. Nie zawsze jest tak, że ona jest z doktora Google'a, ale często. Czasem trzeba ją weryfikować, jeżeli jest z doktora Google'a, to najczęściej. Ale no, mamy coraz bardziej świadomych, coraz zdrowszych też pacjentów, pod warunkiem, że chcą przyjść. Zachęcamy Państwa do tego niezwykle.
Raz w roku badania, myśli Pan?
Ja myślę, że problem nie polega na badaniach, bo my sprawę badań trochę wszyscy przeceniamy. Jeżeli by wszyscy Polacy co roku robili sobie badania, to ten system by dawno zginął. Taka jest niestety smutna rzeczywistość. Środki, które są przeznaczone dla lekarzy rodzinnych, ale nie tylko, są tak minimalne, że nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Ale ważne by było przyjść. Dlaczego? Dlatego, bo w sposób celowany ten lekarz rodzinny może każdemu pacjentowi pomóc na ten specyficzny sposób, który zależny jest od jego stanu zdrowia. Dla jednego to będą badania dodatkowe, dla drugiego to będzie zwykła porada lekarska, dla trzeciego to będą bardzo specjalistyczne badania po odesłaniu gdzieś tam do poradni specjalistycznej, dla niektórych to będą rentgen czy USG, prawda? Natomiast nie przeceniałbym roli badań dodatkowych. Ja wczoraj miałem taki przypadek ciężko chorego pacjenta, naprawdę niezwykle chorego, stojącego na krawędzi śmierci, równocześnie ze wspaniałymi badaniami. No i co z tego, że ma zrobione wszystkie badania, jak on klinicznie przede wszystkim jest w bardzo złym stanie. Zachęcamy Państwa do wizyt, które będą mogły ukierunkować te działania, bo czasem zrobienie wszystkich badań nie oznacza całego dobra.
Panie doktorze, i na koniec są takie schorzenia typowo letnie. Trzeba uważać na słońce bardzo, również na kleszcze i wszelkie inne rośliny także, które nas mogą poparzyć. Ja bym chciała o boreliozie porozmawiać, bo ona...
Niezwykle wielki problem.
Jest to problem.
Ogromny, rosnący, 14 tysięcy Polaków w 2014 roku.
Nie wiemy tak naprawdę. Bardzo często nie wiemy, że chorujemy, prawda?
Tak, oczywiście. Proszę Państwa, może być tak, że nie pojawią się po ukąszeniu żadne objawy na początku, a Państwo nie pamiętacie,
dobrze, panie doktorze, że kleszcz... właśnie jeśli faktycznie kleszcz
jest. Co należałoby zrobić?
Tak.
Należałoby go wyciągnąć, ale najlepiej, jeżeli to zrobi fachowy pracownik
służby zdrowia.
Lepiej do lekarza czy do pani pielęgniarki. Mhm. Co więcej, Powiem Państwu tak, tak na dobrą sprawę należałoby tego kleszcza przebadać. I to jest wykrzyknik, autentycznie, autentycznie, proszę Państwa. To jest najpewniejsza rzecz. Jeżeli byśmy wyciągnęli właściwie tego kleszcza, proszę go nie podpalać, nie wyciskać, nie wykręcać, po prostu wyciągnąć trzeba go pęsetą, to miejsce zdezynfekować. Ale tego kleszcza można schować do na przykład jakiejś małej butelki szklanej i nawet przez miesiąc, trzymając go w lodówce, do miesiąca, przynieść i zrobić badania w kierunku krętkowicy. Proszę Państwa, najlepszą sposobą, nie ma dobrego sposobu diagnozowania pacjenta chorego na boreliozę, ale jest świetny sposób znalezienia krętka. To badanie nie jest nigdzie refundowane. To badanie jest pełnopłatne niestety. Kosztuje ponad 100 zł w większości laboratoriów w Polsce, ale warto zrobić takie badania. I to jest jedna uwaga. Druga uwaga to jest taka, że jeżeli byście Państwo zauważyli jakiekolwiek objawy w postaci na przykład rumienia wędrującego, takiego dużego zaczerwienienia z przejaśnieniem, tak, to natychmiast trzeba się zgłosić do lekarza, bo ugryzienie przez kleszcza i taki rumień to równa się borelioza. I jeszcze jedna uwaga. Niestety w połowie przypadków tego rumienia nie ma. A zatem o co pani redaktor na początku pytała. Tak. Ugryzie nas kleszcz, nie ma początkowo żadnych objawów, a borelioza się u nas tli. I niestety po kilku miesiącach, a nawet do 2 lat, może nas zaatakować w sposób nieprawdopodobny.
No właśnie,
jak atakuje, tak? Jakie są skutki?
No to różnie, zupełnie.
Bardzo często po pogryzieniu ten rumień na przykład wystąpi. No i wtedy
jak nie
wystąpi, czasem są objawy takie przypominające grypę, ale to też przechodzi bardzo szybko i pacjent o tym zapomina. I co się, proszę Państwa, dzieje? W 70%, jeżeli mamy do czynienia z boreliozą, bo na szczęście nie wszystkie kleszcze zawierają Borrelia burgdorferi, czyli te krętki Borrelia, dochodzi do sytuacji tego typu, że mamy objawy stawowe, atakują duże stawy, bolą stawy, bolą mięśnie, ale głównie stawy, to stawy duże, stawy barkowe, kolanowe, biodrowe, stawy kręgosłupa, przykręgosłupowe stawy, kręgosłupa obręczy biodrowej najczęściej, chociaż barkowej czasem też. To jest charakter tego, ma charakter wysięku, zapalnego wysięku. Są to potężne rzeczy, potężne, poważne sprawy. Druga sprawa, szereg bardzo różnych objawów neurologicznych, bardzo różnych, a to zapalenie nerwu twarzowego na przykład, a to, proszę Państwa, jakieś niedowłady, albo parestezje, albo szereg różnych objawów, które składają się na taki zespół neurologiczny, który jest rzadszy niż reumatologia, ale w tych 15% mniej więcej tak. I kolejne około 10% to jest kardiologia, zapalenie mięśnia sercowego na przykład, kończące się niewydolnością krążenia. Ciężkie, potworne sprawy.
I tak na koniec, bo oczywiście Pan ma mało czasu, ponieważ już pacjenci czekają. Czy tę chorobę można wyleczyć?
Nie, tej choroby tak naprawdę nie można wyleczyć do końca.
A można się zaszczepić?
Nie, też niestety nie ma szczepionki dobrej. Jest szczepionka przeciwko kleszczom, ale przeciwko tak zwanemu środkowo-europejskiemu zapaleniu mózgu, czyli przeciwko zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, które powodują kleszcze. Natomiast na boreliozę nie. Natomiast, co warte powiedzenia chyba najbardziej, bardzo szybkie przyjście do nas po tym ukąszeniu przez kleszcza, zlecone szybko niektóre badania, które mogą nam podpowiedzieć, czy pacjent ma, jest niebezpieczeństwo zarażenia tego pacjenta. Podanie szybko, tutaj uwaga, antybiotyku, nie ma się co bać, to trzeba dać antybiotyk, bardzo często trzeba dać antybiotyk, powoduje, i dosyć długa ta antybiotykoterapia, powoduje, że możemy tak złagodzić te dolegliwości, że choroba nie zaistnieje albo zaistnieje w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast niebezpieczeństwo jakichś nawrotów boreliozy, nawrotów tych dolegliwości w pierwszych latach po ukończeniu, różnych odmian, różnych wersji, głównie właśnie tych reumatologicznych, ale także neurologicznych, psychiatrycznych, proze Państwa, nawet ze splątaniem, z jakimiś konfabulacjami. To są w ogóle, to jest borelioza. Borelioza jest wielkim imitatorem wielu jednostek chorobowych. Wielkim imitatorem, bardzo często jeszcze lekceważonym zarówno przez pacjentów, jak i niestety przez część środowiska medycznego.
Życzymy Państwu bezpiecznych i zdrowych wakacji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.